W 79, gdy myśmy jechali, ksiądz Lachnicki nas zatrzymał i się pyta, a wy myślicie, dojedziecie tą syrenką do Rzymu? Ja mówię, ojcze, ja tylko dojadę, ale wrócę. No bo wiecie co, ja mam tu taką pamiątkę dla Ojca Świętego. Weźmiecie to? No oczywiście, weźmiemy. Potrafił być bardzo zasadniczy, bardzo konkretny, ale potrafił też bardzo żartować. No nie chwalił się tymi swoimi przeżyciami, gdy był skazany na śmierć, czekał już celi. Mówił, wspominał tylko o tym, że w jednym momencie się nawrócił.
Ksiądz Franciszek Blachnicki i pierwsza oaza w Rzymie z Janem Pawłem II.
Pierwsze, co Ojciec Święty zrobił, rozpalił ognisko. Pierwsze, podobno w historii Castel Gandolfo i papiestwa od jednej zapałki po harcerską. To zdjęcie obiegło cały świat.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam.
Ksiądz kardynał Karol Wojtyła o ruchu Światło-Życie i o jego założycielu, księdzu Franciszku Blachnickim, dowiedział się w 1969 roku od ówczesnego katechety nowotarskiego księdza Franciszka Chowańca. Niedługo potem kardynał Wojtyła zaprosił księdza Blachnickiego do siebie, do Krakowa. Chciał dowiedzieć się czegoś więcej o jego działalności. Dobrze się rozumieli i stali się duchowymi przyjaciółmi. Od tego spotkania prawie każdego roku ksiądz kardynał przyjeżdżał do Krościenka. Podczas wakacji odwiedzał poszczególne oazy i uczestniczył w tzw. Dniach Wspólnoty. 16 sierpnia 1972 roku Dzień Wspólnoty odbywał się na szczycie Góry Błyszcz, później nazwanej przez księdza Franciszka Górą Tabor. Z tego wydarzenia zachowało się chyba najbardziej znane oazowe zdjęcie. Są na nim ksiądz kardynał Wojtyła, jego kapelan ksiądz Stanisław Dziwisz, ksiądz Blachnicki i inni, którzy ubrani jak turyści wchodzą na błyszcz. Zdjęcie zrobił ksiądz Józef Grykotowicz, moderator białostocki. Ksiądz kardynał śmiał się ze swego stroju, pogroził palcem księdzu Józefowi i powiedział, że kiedyś za to zdjęcie będą płacić dolarami. Tego dnia, w czasie tak zwanej godziny świadectwa, ksiądz kardynał powiedział do uczestników: jeżeli jest oaza, to znaczy, że niestety jest pustynia, bo oaza ma rację bytu tylko na pustyni. Tam, gdzie nie ma pustyni, nie ma oaz. To oczywiste, że jest pustynia. Nie może nas ona jednak zniechęcać. Może nas tylko zachęcić, ażeby było jak najwięcej oaz. Pustynia jest bowiem tylko wtedy groźna, jeżeli na niej nie ma oazy, jeżeli oazy są bardzo rzadko. Niech Bóg za wstawiennictwem Matki Niepokalanej pozwoli oazami zagęścić pustynię, która nam grozi, aby już nie była groźna. 11 czerwca 1973 roku w centrum ruchu Światło-Życie na Kopiej Górce ksiądz kardynał poświęcił statuę Niepokalanej Matki Kościoła i oddał to miejsce i cały ruch pod jej opiekę. 6 czerwca 1976 roku poświęcił kaplicę Chrystusa Sługi na Kopiej Górce. W 1978 roku, 9 lipca, miało miejsce ostatnie spotkanie uczestników OAS w Polsce z księdzem kardynałem Wojtyłą. Dzień Wspólnoty odbywał się w Kluszkowicach. Tego dnia oazowicze wiele razy śpiewali piosenkę roku pod tytułem Zwiastunom z gór. Bardzo spodobała się księdzu kardynałowi i kiedy wsiadał do samochodu, zażartował: ilekroć będziecie śpiewać tę piosenkę, zawołajcie mnie.
Nazywam się Jerzy Korecki. Byliśmy na oazie w Rzymie. To był trzeci stopień oazy rzymskiej, po raz pierwszy organizowany pod patronatem Jego Świątobliwości Ojca Świętego. To był pierwszy rok pontyfikatu. Dla nas to było wielkie wydarzenie. Akurat przeżywaliśmy spotkanie w Gnieźnie, bo byłem akurat na tym pierwszej pielgrzymce Ojca Świętego do Polski. Przeżywaliśmy, jak na mnie spadła ta wiadomość, że możemy pojechać do Rzymu na oazę, to nie wiedziałem, jak dalej żyć. Nie, to takie było podniecające. Tamte czasy, żeby dostać paszport, trzeba było mieć albo wizę, albo promesę chociażby wizową. Wizę miałem odebrać dopiero pod koniec lipca, a 5 sierpnia zaczynała się już tam naszej grupy spotkanie w Rzymie. Ale takich problemów to miało dużo więcej osób z tym wyjazdem.
Czy wy w Rzymie w tym 79 roku razem z Janem Pawłem II, Ojcem Świętym, byliście razem z księdzem Blachnickim?
Nie. Ksiądz Franciszek nie otrzymał paszportu w tym czasie. Nie dostaliśmy biletów na pociąg ani na przelot samolotem, no musiałem jechać syrenką. Mój ojciec Andrzej Madoj dzwonił do mnie: słuchaj, mówi, słyszałem, że jedziesz samochodem, to ja pojadę z wami. pięknie, on był kierowcą, on studiował w Rzymie, znał świetny język włoski, to musisz po mnie przyjechać. On mieszkał za Puławami, tam u rodziców akurat był. I jeszcze wieczorem, przed naszym wyjazdem, tą syrenką, bo ta syrenka, nie wiadomo jak to, czy da rady, czy nie da rady, to jest trudna droga, też przez Alpy przecież, nie? Wieczorem z żoną usiedliśmy, otwieramy Pismo Święte, co nam tam powie? Pierwsze słowo, które wpadło nam w oczy, żonie w szczególności, bo to ona otwierała to Pismo Święte, to było zaufać. Byliśmy od Andrzeja, od domu, z 50 kilometrów, północ, nagle w samochodzie łomot, huk, strzeliło coś. Samochód stanął, ciemno, głucho. Co zrobić? Pewnie skończyła się nasza pielgrzymka. Ale wyszedł Andrzej, oglądał do silnika, ja, patrzyliśmy. Wszystko było dobrze, przekręcił się z kluczykiem i pojechaliśmy dalej. Przyjechaliśmy do księdza Blachnickiego, do Krościenka, bo Andrzej musiał odebrać jeszcze instrukcje dalsze na to, co w Rzymie miało się odbywać. No i ksiądz Franciszek rozmawia z nami i pyta się: Andrzejku, słyszałem, że samochodem jedziesz. O tak, ojcze, samochodem. Dużym Fiatem? Nie, ojcze, syrenką. Ksiądz Blachnicki chwycił się za głowę, mówi: Jezus Maria, Andrzeju, ty zawsze na opatrzność liczysz, ty tam musisz być, tam jesteś ważny. To był akurat piątek rano, pojutrze tam się zaczyna, przecież musisz tam być. Natychmiast samochód na lotnisko do Warszawy. No i zostałem bez kierowcy. Ale dojechaliśmy, spóźniliśmy się jeden dzień. Okazało się, że musimy jechać na Wiano Mentane do sióstr Urszulanek Czarnych prowincji północnej, tak to się nazywało. Po raz pierwszy od setek lat w tym klasztorze złamano klauzurę i wpuszczono grupy świeckich. No, ale przeżyliśmy tam piękne dni, dwa tygodnie. Mieliśmy przewodników, księdza Przydatka, jezuitę, który tam pracował w ośrodku dla Polonii. Mieliśmy pomocnicę, siostrę Martę Rykównę, która pracowała w Radiu Watykańskim. Potem była siostra Grabska, była siostra Jadwiga Skudro, ksiądz Kotwicki jeszcze w naszej grupie był. On pracował w Rzymie wiele lat, świetnie był. I właśnie jak myśmy przyjechali, spóźnieni w poniedziałek, on mówi: szybko, chodź, czy jedziemy do grupy. Taksówkę nas zapakował i taksówką rozpoczęliśmy oazowe rekolekcje. W tamtym czasie to nawet ludzie nie wiedzieli, co to jest oaza. Mój szwagier rodzony poszedł do swojego proboszcza, mieszkał w Starym Fordonie, do księdza proboszcza Stanisława Grunta, z zapytaniem się, co to jest ta oaza. No bo nie wiedział, bo oni się jakoś inaczej modlą, inaczej śpiewają, nie? Czy to coś groźnego, jakaś schizma w kościele?
A jak pan się dowiedział o tym ruchu oazie?
Przyszedł do mnie klient z naprawą zegarków. Naprawiał zegarki.
No, pan jest zegarmistrzem.
Tak, ja jestem zegarmistrzem zawodu. No i tak jakoś zaczęliśmy rozmawiać i w pewnym momencie on, ni stąd, ni zowąd, zaprosił nas do siebie, żebym z żoną przyszedł na spotkanie jakieś. Poszliśmy, poznaliśmy grupę rodzin, która działała w kościele domowym w parafii tu na Wyżynach u księdza Biniaka.
Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy.
Tak. Jako grupa oazowa braliśmy udział w organizacji domu rekolekcyjnego w Suchej, którą organizował ojciec Chabielski też.
Ojciec Chabielski, zasłużony jezuita, także związany z ruchem Światło Życie.
To były takie nasze początki. Dzięki tej wspólnocie moja żona odzyskała zdrowie. Leżała w szpitalu umierająca, nie było dla niej ratunku, już tak powiedziano. Prawie, że żegnała się z wszystkimi. W tym łóżeczku leżały tylko duże niebieskie oczy i nazwisko. I dzięki wspólnocie, modlitwom wspólnotowym ojca Blachnickiego, ojców jezuitów, wierzę, że właśnie odzyskała zdrowie. Po tej operacji docent Łukasik powiedział, że więcej dzieci nie będziemy mieć. Mieliśmy troje dzieci. A się okazało, że do Rzymu pojechaliśmy z maleńką córeczką. Pierwszy miesiąc ciąży. Nie wiedzieliśmy nawet o tym. No i potem żona urodziła troje dzieci po tej operacji, po której nie miało więcej dzieci być. Ja też nie miałem żyć dwa razy. Teraz poruszam się od 6 lat na wózku inwalidzkim. Także to były opowiadania na parę dni.
W ostatnim tygodniu lutego na Jasnej Górze zorganizowano 42. Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło Życie. Do sanktuarium przybyli moderatorzy i animatorzy z rodzinami i z kraju, i z zagranicy. Mówi ksiądz Marek Sędek, moderator Ruchu Światło Życie.
Zawsze potrzebny jest duch ewangelizacji i zawsze jest potrzebny duch takiej chrystusowej służby, o której zwłaszcza w tym roku z racji na hasło roku mówimy. No i oczekujemy, żeby ta kongregacja była dla nas inspiracją i do podejmowania różnych wyzwań ewangelizacyjnych, no i żeby była takim umocnieniem w naszej służbie.
W kongregacji uczestniczyło około 1000 osób. Darek i Iza Olszewscy są odpowiedzialni za domowy kościół w diecezji ełckiej.
To jest taki moment spotkania z innymi. Widzimy, ilu nas jest, jaka jest siła, jakie to jest ważne. Dostajemy takie wskazówki, co robić w danym roku, na czym się skupić.
To jest też takie umocnienie, bo jak jesteśmy u siebie, to kiedy widzimy, że może nas jest niedużo, to może przyjść zniechęcenie, ale jak tutaj raz staramy się do roku przyjeżdżać i widzimy, że tyle jest ludzi, że każdy wykonuje tą swoją pracę, dostajemy siłę i ruszamy dalej do kolejnej pracy, na kolejny rok.
Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz rekolekcji zamkniętych. Dziś funkcjonuje w 40 krajach na wszystkich kontynentach. Centrum założonej przez księdza Blachnickiego oazy mieści się w Krościenku nad Dunajcem. Początki Kopiej Górki sięgają roku 1963. Wtedy to ksiądz Franciszek zakupił od pana Antoniego Kurzei góralski dom na wzniesieniu nazywanym przez mieszkańców Kopią Górką. Od 1966 roku stała się siedzibą ruchu oazowego. Dom zlokalizowany był przy ulicy Kościuszki 28. Obecnie nosi imię księdza Franciszka Blachnickiego.
Wiele lat chodziło za mną, żeby spotkać się z tą grupą, z którą byliśmy w Rzymie. Jak zacząłem odszukiwać ludzi, to wpadłem na pomysł, że warto byłoby wykorzystać nasze zdjęcia. To robił pan Arturo Mari, więc dzwonię do kolegów, proszę, mailami, poprzesyłali mi. No i tak zacząłem robić album z tych zdjęć.
To jest ten album?
To jest ten album. Janka wydała książkę Zwiastunowi z gór. A ja postanowiłem, że z wdzięczności za Zwiastuna z gór to się będzie nazywało i tak zacząłem robić.
Panie Jerzy, to może ja otworzę ten album.
To jest nasza grupa. Na pierwsze spotkanie, które mieliśmy bezpośrednio z Ojcem Świętym w ogrodach Casta Gandolfo po mszy świętej rannej, którą nam Ojciec Święty sprawował i to jest takie spotkanie właśnie tu. Mnie na tym nie widać. Ja jestem kawałeczek później dalej. Tam też jestem na takim zdjęciu.
To otwieramy.
Tu jest zdjęcie Ojca Świętego z błogosławieństwem dla oazy też, nie?
Spoglądam teraz na zdjęcia, jacy ci ludzie wszyscy młodzi. Ksiądz Stanisław Dziwisz, siostra Janna Grabska, Urszulanka Czarna, Marta Ryk, siostra. Właśnie widzę, tu sporo osób już zmarło. Jadwiga Skudro, ksiądz Leopold Kotwicki, który was podjął. Jest jeszcze zdjęcie bardzo młodziutkiego Arturo Marii, fotografa papieskiego. Panie Jerzy, ale zanim przejdziemy do tych rekolekcji, które odbyły się w 79 roku w sierpniu, miały odbyć się w lipcu, tuż po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski.
Właściwie rzeczywiście zacząć się w lipcu i Ojciec Święty nawet podobno w czasie audiencji generalnych to zawsze mówił, czekam, gdzie jest ta moja młodzież kochana, tak mi tu ksiądz Stanisław obiecuje, że już jadą, ale jak tylko przyjadę, to my sobie odbijemy. No i rzeczywiście odbijaliśmy. Pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym dla naszej grupy, czyli początek naszej rekolekcji, rozpoczął się 5 sierpnia w Castel Gandolfo, w czasie Angelus, ale ja nie byłem tam, my byliśmy jeszcze w drodze, koledzy byli. Grupkę maleńką Ojciec Święty zaprosił do siebie do pałacu. 5 sierpnia, 5 w niedzielę się rozpoczęło. Ojciec Święty przywitał naszą grupę bardzo radośnie, zaprosił kilku kolegów do siebie, do pałacu. Bardzo przeżywał to, że właśnie będzie mógł z nami się spotkać. I pierwszy raz spotkaliśmy się pełną grupą w czasie audiencji generalnej na placu Świętego Piotra, bo ksiądz kardynał Wojtyła, będąc w Polsce, był wielkim zwolennikiem oaz. Jak tylko mógł, do młodzieży na skrzydłach pędził. Zawsze znajdował wolne okienko, żeby chociażby w pół godzinki z nimi posiedzieć i pośpiewać i się ucieszyć.
Panie Jerzy, a ja coś panu zdradzę. Jakiś czas temu byłam w Stryszawie, to jest na Siwcówce w górach, w Beskidach, i tam u sióstr Zmartwychwstanek poznałam historię nazwy oaza. Ksiądz Blachnicki był z grupą młodzieży, akurat też w tym czasie przebywał tam kardynał Wyszyński i kardynał Wojtyła, który przyjechał go odwiedzić, bo kardynał Wyszyński odpoczywał na Siwcówce w Stryszawie po internowaniu, spędzał tam wakacje i ksiądz Wojtyła, widząc księdza Blachnickiego i młodzież, miał powiedzieć: o, jaką znaleźliście sobie tutaj oazę, w tym miejscu, w Stryszawie. A na to ksiądz Blachnicki: to ja już wiem, jak będziemy się nazywać. I taką nazwę właśnie przyjął ten ruch.
Pierwszy raz słyszę tą.
A na dowód proszę posłuchać siostry, która w Stryszawie opowiedziała mi tę historię.
To jest Stryszawa, przysiółek, który się nazywa Siwcówka. Od osób pierwszych, które tutaj się osiedliły, to po prostu są pradziadowie Kunegundy Siwiec. Takim pierwszym jakby wskaźnikiem to jest to pasmo jałowieckie, czyli Jałowiec, który ma 1111 metrów i który jest jakby przejściem dalej właśnie w stronę Babiej Góry. Siostra Maria Bożena Wróbel. Jestem przełożoną wspólnoty Zgromadzenia się Zmartwychwstania Pańskiego w Stryszawie w Siwcówce. Pójdziemy do Izby Pamięci, która jest poświęcona księdzu prymasowi. Tam w tym miejscu, gdzie przez 8 lat było to jego mieszkanie. To jest, są lata 1960-67. No, trudne czasy w ogóle dla kościoła w Polsce, dlatego że ksiądz kardynał został uwolniony po uwięzieniu. Niemniej cały czas był pod obserwacją. No cóż, bezpieczeństwa, gdziekolwiek się poruszał, cokolwiek mówił, wszystko było na niekorzyść kościoła wykorzystywane, po prostu zmieniane, interpretowane. Jak ksiądz biskup Wojtyła przyjeżdżał, to razem spacerowali, wychodzili tutaj na ścieżki, ponieważ no, najbezpieczniej się czuli wtedy, bo wiedzieli, że nikt ich nie podsłuchuje. Dlatego poważniejsze sprawy to były odmawiane właśnie pod obeliskiem. Tam sobie siedzieli na ławeczce i rozmawiali o wszystkich problemach kościoła, które wtedy były bardzo napięte, bo wtedy też również ksiądz biskup Wojtyła miał problemy z nową hutą. I muszę jeszcze nadmienić, że tutaj pod koniec lat 50. przyjeżdżał ksiądz Franciszek Blachnicki. I tutaj gromadził się z tą młodzieżą ruchu Światło i Życie. I kiedy ksiądz biskup Karol Wojtyła przyjechał tutaj właśnie w 60. roku, i ksiądz Blachnicki przyszedł z tą młodzieżą też przywitać się tutaj z nim. I wtedy ksiądz Wojtyła powiedział takie słowa: no, ale macie świetną oazę, gdzie się możecie gromadzić. I wtedy ksiądz Franciszek Blachnicki podchwycił to słowo oaza i mówi: już wiem, jak będziemy się nazywać, oaza. I te słowa też tutaj padły w Siwcówce.
Ksiądz Blachnicki stał się mi bardzo bliskim. Rozmawiałem z nim kilkakrotnie. Potrafił być bardzo zasadniczy, bardzo konkretny. Czasami nawet aż trochę trudno zrozumiały dla tych ludzi, którzy po raz pierwszy słuchali jego słowa, ale potrafił też bardzo żartować. Potrafił być taki normalny, bardzo ludzki, ciepły człowiek. I właśnie w tym Poznaniu był takim niespokojnie żartującym też.
Panie, że to wy często się widzieliście? Mieliście kontakt?
Zaczynając działalność w naszym ruchu, miałem zaszczyt być uczestnikiem 3 kongregacji odpowiedzialnych, tak zwanych, to są takie kongregacje. W tym roku też się odbywało na Jasnej Górze. No i znaczy tych kongregacji to ksiądz Blachnicki zawsze wygłaszał jakieś referaty, był bardzo aktywny i tam go poznawałem. Potem byłem, jak jechaliśmy do Rzymu, w Ościenku, ale jeszcze rok wcześniej byłem na oazie w Grywałdzie, też spotkaliśmy księdza Blachnickiego, też rozmawialiśmy z księdzem Blachnickim. Potem po tych rzymskich rekolekcjach znowuż mieliśmy spotkanie porekolekcyjne na Kopiej Górce, znów z księdzem Blachnickim żeśmy rozmawiali, także miałem kilka spotkań z księdzem Blachnickim.
A czy pan zauważył to niebezpieczeństwo księża, którzy wybijali się wtedy, ciągnęli za sobą ogon, ubecy nie dawali im spokoju. Ksiądz Blachnicki prawdopodobnie, no tak dziś coraz głośniej się mówi, został otruty.
To trudno powiedzieć, że ja zauważył takie osoby. Prawdopodobnie nawet ksiądz Blachnicki tak nie zauważył, bo to byli różni ludzie, którzy to robili, nawet ludzie bardzo zaufani, tak jak tam u niego w Niemczech, właśnie to zaufanie. Ludzie przybyli niby, zdobyli jego zaufanie, bo ojciec Blachnicki był bardzo łatwowierny. I ja tylko pamiętam, jak ksiądz Blachnicki opowiadał, gdy byliśmy na oazie w Grwałdzie w 1978 roku, to jest kilka kilometrów od Krościenka, i zresztą gospodarze to potwierdzali, jak władze szykanowały gospodarzy, którzy przyjmowali do siebie grupy oazowe. Ci gospodarze byli karani za byle co. Przychodziły kontrole przeciwpożarowe, różnego rodzaju. Zawsze coś tam znaleziono i dostawali duże mandaty. Nasi gospodarze, w których myśmy mieszkali, to kilka razy byli tak szykanowani, ale chodzili do księdza Blachnickiego i ksiądz Blachnicki poprzez podobno kardynała Wojtyłę załatwiał, że te mandaty były anulowane, albo ksiądz Wojtyła płacił. Tego już tak bliżej nie wiem. W każdym razie oaza sama jako oaza nie była miła dla władz polskich. I pewne misje, które ksiądz Blachnicki głosił, na przykład krucjata wyzwolenia człowieka, no nie była wygodna państwu na rękę. No bo co by było państwo miało za pożytek z ludzi, którzy nie piją alkoholu? No a przecież na alkoholu to państwo zarabiało olbrzymie pieniądze. I chyba do dzisiaj zarabia jeszcze nawet. Więc nie był wygodny. On był doświadczonym i przez hitlerowców skazany na śmierć. Potem przecież po wojnie też go zatrzymano w więzieniu. Był aresztowany przez komunistów. I w czasie studiów swoich, potem pracy po studiach, on zawsze mówił, że ta władza nie czyni dobrze dla ludzi. Ona nie szanuje tych ludzi, więc nie był wygodnym. Ale bezpośrednio jakichś takich spotkań, że jest ojciec inwigilowany, to ja nie mogę powiedzieć. Ja z ojcem Blachnickim rozmawiałem czasami godzinę, pół godziny, no dwie godziny mieliśmy spotkanie, czy dłużej, cały dzień, ale kto był, to do dzisiaj nie wiemy, kto był agentem, nie?
Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł 30 lat temu, 27 lutego 1987 roku w Niemczech. To on stworzył ruch oazowy Światło Życie i zapoczątkował akcję trzeźwości, krucjatę wstrzemięźliwości. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej w 1939 roku. Po kapitulacji podjął działalność konspiracyjną. Był więźniem Auschwitz, zaangażowanym w proces posoborowej reformy liturgii Kościoła. Stworzony przez niego ruch Światło-Życie to dzieło oparte na wskazaniach niepokalanej z objawień fatimskich. Opiera się na modlitwie różańcowej, ofiarach składanych Bogu w duchu zadośćuczynienia za grzechy. Ksiądz Blachnicki był niezłomny wobec ciągłych prób utrudniania mu działalności przez aparat bezpieczeństwa komunistycznej władzy. W 1984 roku w Karlsbergu, w Niemczech, gdzie z jego inicjatywy powstało Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło-Życie, ksiądz Blachnicki wygłosił homilię na temat walki Polaków z komunistyczną władzą. Mówił o tym, że w naszym kraju trwa konfrontacja dwóch systemów – miłości oraz nienawiści i śmierci.
Naród polski podejmuje wielkie wysiłki, żeby mimo tej prowokacji nieustannie, jaką tworzy ten system, trwać na płaszczyźnie przykazania miłości i przeciwstawiać cywilizacji nienawiści, kłamstwa i śmierci cywilizację miłości. I dlatego nie odpowiada się gwałtem na gwałt.
Ksiądz Blachnicki przyjaźnił się z papieżem Janem Pawłem II. W sierpniu 1972 roku, wtedy jeszcze kardynał Wojtyła, wziął udział w oazowych dniach wspólnoty zorganizowanych na Górze Błyszcz w Beskidzie Sądeckim. Uczestniczyło w nich około 700 osób, w tym 50 kapłanów. W 2002 roku już jako papież Jan Paweł II wspominał tamten dzień.
Dokładnie 30 lat temu w Błyszczu koło Cerwanowej na Dunajcu uczestniczyłem w tak zwanych dniach wspólnoty. Powiedziałem wtedy, że osobiście bliski jest mi ten styl życia, który zainaugurował i zaproponował młodym sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki.
Dorota Seweryn, bliska współpracownica księdza Blachnickiego, tak wspomina przyjaźń księdza Franciszka z papieżem Janem Pawłem II.
Oni się rozumieli. Oni rozumieli się nawet bez słów. Wystarczyły pewne zdania, pewne myśli powiedziane, idee przedstawione i ksiądz kardynał momentalnie rozumiał, o co księdzu Franciszkowi chodzi.
Dorota Seweryn zapamiętała też silną wiarę, niezłomność księdza Blachnickiego. Mówiła, że był oddany i Bogu, i ludziom.
Był człowiekiem po prostu wielkim. Człowiekiem wielkim, człowiekiem Bożym, człowiekiem całkowicie oddanym Panu Bogu i oddanym ludziom. Człowiekiem, konsekwentnej wiary, która się nigdy nie zachwiała przy żadnych okolicznościach. Jak długo go znałam, jego wiara była zawsze równa, była zawsze pewna i można było rzeczywiście na jego wierze się opierać.
W latach 50. ksiądz Franciszek Blachnicki stał się obiektem zainteresowania komunistycznych służb bezpieczeństwa. Prowadził wówczas ośrodek katechetyczny. W sierpniu 1960 roku władze zlikwidowały centralę krucjaty wstrzemięźliwości, a księdza Blachnickiego aresztowano i więziono przez kilka miesięcy. Działania przeciw niemu nasiliły się jeszcze bardziej w latach 80., kiedy zdecydowanie poparł Solidarność. Wyniki śledztwa prowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej wykazały, że był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa za pośrednictwem najbliższych współpracowników i że prawdopodobnie został otruty. Pośmiertnie ksiądz Blachnicki został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta i Krzyżem Oświęcimskim. Obecnie trwają starania o jego beatyfikację. Czy ksiądz Blachnicki wspominał lata wojenne? Auschwitz.
Syn nie opowiadał takich historii. No nie chwalił się tymi swoimi przeżyciami, gdy był skazany na śmierć, czekał już w celi. Mówił, wspominał tylko o tym, że doznał olśnienia, że w jednym momencie się nawrócił. To troszeczkę może tak było powiedziane obrazowo, bo to prawdopodobnie nie było takie, że on z niewierzącego stał się wierzącym, ale w momencie oczekiwania tą śmierć zrozumiał, czym jest wiara, jak głęboko jest.
Czyli ksiądz Blachnicki nawrócił się w celi śmierci?
Tak. Siedział w niemieckim więzieniu, był skazany na śmierć. To jest opisane w wielu dokumentach. Ja też wspomniałem w tej mojej książce, że dzieli się o księdzu Blachnickim właśnie o tym.
A znajdziemy może ten fragment w pana książce? Tak, gdzie on jest?
Tu gdzieś jest życiorys księdza Blachnickiego. O, tutaj chyba.
Zwycięzcy Niemcy wzięli go do niewoli, z której Franciszek zbiegł i powrócił do Tarnowskich Gór. Tu zaraz zaczął działać w konspiracji antyniemieckiej, jednak już w kwietniu 1940 roku został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. W tym obozie przebywał wiele miesięcy w kompanii karnej, a miesiąc nawet w bunkrze, w którym 14 sierpnia 1941 roku zgładzono świętego Maksymiliana Kolbe. Po 14 miesiącach katorgi obozowej przewieziony został do więzienia do Zabrza, a niedługo potem do więzienia w Katowicach, gdzie 30 marca 1942 roku skazano go na karę śmierci przez zgilotynowanie. Oczekując na wykonanie wyroku, młody jeszcze Franciszek doznał nawrócenia, które w swych świadectwach z życia nazywał bardzo konkretnie. W celi śmierci w czerwcu 1942 roku spotkał Jezusa i zaufał Jemu bezgranicznie.
To wiem od ludzi, którzy pracowali z księdzem Blachnickim na co dzień, od Doroty Seweryn. Zresztą jak bywaliśmy w Krościenku w tym czasie naszych pierwszych dni życia w oazie, to poznaliśmy dużo służebnic, które tam pracowały, poświęciły swoje życie w diakonii, tam pracując na Kopiegórce. Rozmawiałem na przykład z panią Gizelą, pracowała z księdzem Blachnickim w Niemczech. Do dzisiaj pracuje w tym ośrodku, prowadzi go, nie?
Ksiądz Blachnicki zmarł w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach 27 lutego 1987 roku w Niemczech, w Karlsbergu. Stan wojenny zastał księdza Blachnickiego.
Stan wojennym ksiądz Blachnicki był w Rzymie. I już nie wrócił do Polski, tylko pojechał do Niemiec i tam załatwił, że mógł w Karlsbergu założyć ośrodek na Europę całą, taki oazowy, i to trwa do dzisiaj. W archiwach muszą być jakieś dokumenty na ten temat. Z czyjego polecenia, kto odpowiedzialny za to jest? Kto doprowadził do śmierci księdza Blachnickiego? Rozmawiałem z naocznymi świadkami śmierci księdza Blachnickiego, z tym, że rozmawiałem telefonicznie i nie mogłem w tej rozmowie za dużo rzeczy się dowiedzieć, ale ta osoba też mi mówiła, że do dzisiaj są pełni niewiedzy, no po prostu wtedy zrobiono źle, że nie było zrobionej sekcji zwłok, ale ta śmierć była bardzo tajemnicza wyglądała.
Z kim, panie Jerzy, pan rozmawiał? Możemy zdradzić?
Wolałbym tego nie mówić.
18 marca 2017 roku w sali kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej odbyło się sympozjum naukowe pod tytułem Ksiądz Franciszek Blachnicki, wychowawca wolnych ludzi. Kolejne spotkania zaplanowano między innymi 24 czerwca w Tarnowskich Górach, 30 września w Katowicach, połączone z ogólnopolską pielgrzymką Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, i 21 października na Kulu w Lublinie. Przygotowano też wystawę multimedialną o księdzu Franciszku. Jej pierwsza prezentacja odbyła się 18 marca w
czasie sympozjum w Sejmie. Wystawa będzie pokazywana również w miastach związanych z działalnością księdza Blachnickiego. 24 lutego 2017 roku Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą księdza Franciszka Blachnickiego. Uchwałę poparły wszystkie kluby parlamentarne, mówi ksiądz Marek Sendek.
Osobiście byłem w Sejmie i słyszałem, jak posłowie niemal jednogłośnie przyjęli uchwałę o uczczeniu księdza Blachnickiego jako wielkiego patriotę, kapłana, wychowawcę młodzieży, wychowawcę pokolenia ludzi, którzy już żyją w wolnej Polsce. Cały czas czerpiemy z nauczania, zawsze myśli naszego założyciela są osnową do różnych konferencji, a zwłaszcza w tym roku, kiedy wspominamy go poprzez temat roku i poprzez właśnie obchód tej rocznicy jego śmierci.
Szczegółowy program obchodów 30. rocznicy śmierci księdza Franciszka Blachnickiego znajdziemy między innymi na stronie internetowej www.oaza.pl.
9 grudnia 1995 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza Franciszka Blachnickiego, a 1 kwietnia 2000 roku sprowadzono ciało księdza do Krościenka. Uroczyście wtedy złożono do sarkofagu w kościele Dobrego Pasterza. I tu widzę zdjęcie tego sarkofagu. Ksiądz Blachnicki przyjął święcenia kapłańskie 25 czerwca 1950 roku i już jako młody kapłan chciał organizować dla ludzi, dla młodzieży jakieś spotkania, lekcje, głosił Słowo Boże i tak właściwie wszystko się zaczęło.
No, ja przypuszczam, że już właśnie wtedy, gdy w więzieniu się nawrócił, to on znalazł swój cel pracy dla społeczeństwa, dla ludzi wierzących, żeby jak najwięcej ludzi przywrócić Panu Bogu. Księdzu Blachnickiemu zależało na tym, żebyśmy byli świadomymi ludźmi wierzącymi, żebyśmy wiedzieli, w co wierzymy, dlaczego wierzymy, jakie mamy z tego zobowiązania, bo ruch kościoła domowego to było wszystko przybliżenie ludziom relacji z Panem Bogiem. A za to nie tylko było śpiewanie przy ognisku. Owszem, to były też zakończenie pogodne dnia, oprawa nabożeństw, chwalenie Pana Boga, ale przede wszystkim w oazie myśmy uczyli podstaw się naszej wiary, tak na codzienne życie, jak to ma wyglądać, żebyśmy mogli powiedzieć, że faktycznie Chrystus jest naszym Panem. Materiały, które były przygotowywane z tego kościoła domowego, które były rozpowszechniane wśród naszych rodzin, które uczestniczyły w tym ruchu, wśród młodych ludzi, tam uczyliśmy się żyć.
Najpierw to byli ministranci Oaza Dzieci Bożych, a potem aktywność oazowa objęła także rodziny, małżeństwa. To już są lata 60. Gdyby policzyć, ile osób należało, należy w Polsce do tego ruchu, czy to jest możliwe, żeby zliczyć?
Spotkałem się w internecie w ostatnim czasie, że prawdopodobnie 2 miliony Polaków przeszły formację, z której do tej pory korzystają. Tą metanoję, zmianę tego życia, zaprzestania być jak gdyby, jak to się mówiło, zwykłym wierzącym, a żyjącym już troszeczkę według innych zasad. Także oaza pomagała zmienić takie życie. Zwykłe dwa przekazania najważniejsze. Kochać Boga i kochać bliźniego jak siebie samego.
Ksiądz nie jechał z wami do Rzymu w 79 roku.
W 79 roku ksiądz Blachnicki nie dostał paszportu. Za dwa lata później był w Rzymie. Ale w 79, gdy myśmy jechali, ksiądz Blachnicki nas zatrzymał i się pyta, a wy myślicie, dojedziecie tą syrenką do Rzymu? Ja mówię, ojcze, ja tylko dojadę, ale wrócę. No bo wiecie co, ja mam tu taką pamiątkę dla Ojca Świętego. Tu jest rzeźba taka drewniana. To jest święta Weronika, ociera twarz Chrystusowi, jak on dźwiga krzyż. Pan Józef Lurka, taki ludowy rzeźbiarz, wyrzeźbił tego świątka. I chciałbym, żebyście go przekazali tam do Ojca Świętego. Weźmiecie to? No oczywiście, weźmiemy. Także z nim się zabrali. Dużo nie brakowało. Już celnik pisał dokument, że ta rzeźba miała zostać w Polsce. Nie chciał przepuścić do Czech. Myśmy położyli na wierzchu, bo wszystkie rzeczy, które chciało się przemycić, to trzeba było na wierzchu położyć w samochodzie, nie? Czymś tylko lekko przykryli. Celnik wszędzie przewracał wszystko, skarpety, wszystko zajrzał, a na koniec dopiero zobaczył rzeźbę. Nie wolno i już. Ale żona zaczęła płakać, buczeć, że Ojciec Święty nie dostanie tego prezentu, nie? Celnik tak pisze, już to wypisywał dokument i tak patrzy, wy tam do Ojca Świętego dojedziecie tak jak ja. Żona mówi, nie, my dojedziemy, mamy zapewnienie. No a patrzy na nas, to już przestał pisać. Mówi, wie pan co, już Panu powiem tak tajemniczy, my jedziemy na rekolekcję do Ojca Świętego. Ojciec Święty tam jest opiekunem tych rekolekcji, pod jego patronatem są i proszę zobaczyć na drugiej stronie pod spodem, pod tą figurką jest zapisany do Ojca Świętego adres, podziękowanie za działalność dla ruchu cały czas też. Popatrzył. Ja wam wierzę, ja wam puszczam. Ale idę do czeskiego kolegi, co on powie. Wziął figurkę pod pachę, nie było go 10 czy 15 minut, wrócił z Czechem. Czech się pyta, a wy tego nie zostawicie u nas? Bo wiecie, że nie wolno, nie? No proszę pana, przecież my do Ojca Świętego jedziemy. Widzi pan, to jest do Ojca Świętego, nie dla Czechów. Jakby dla Czechów, to po czesku by pisało. No to jedźcie z Bogiem. Nie? No i tak pojechaliśmy. Po drodze zatrzymywaliśmy się w paru miejscach, na przykład pod Wiedniem zatrzymywaliśmy się po takim ogrodem, żeby coś tam odpocząć chwileczkę, coś zjeść. Podszedł do nas pan, właściciel tego gospodarstwa, to było ogrodnicze gospodarstwo. Dogadaliśmy się, że jedziemy do Rzymu, do Ojca Świętego. Przyniósł nam kwiaty dla Ojca Świętego i przyniósł dla nas całą kupę śliwek ze swojego ogrodu też. Później w Alpach, tak wysoko już byliśmy, bardzo wysoko, nagle na takim parkingu skalnym stał tam Francuz. Troszeczkę po rosyjsku rozmawialiśmy z nim. Jak usłyszał, że do Ojca Świętego jedziemy, to on mówi, że on jest niewierzący, ale on bardzo szanuje papieża, nie? We Włoszech ludzie też mówili, on nie wierzy, ale tego papieża szanuje. To już nie jest wasz papież, to jest nasz papież. Pierwsze moje spotkanie, takie osobiste z Ojcem Świętym, to odbyło się w środę na audiencji ogólnej, generalnej, która się odbywała tam na placu Świętego Piotra. To jest tutaj, tu na placu Świętego Piotra. Rano zwiedzaliśmy bazylikę, to jest transparent naszej grupy, nie zwiastunowi z gór. Ksiądz Przydatek dawał nam mikrofony i kazał, dzieci śpiewajcie. No to myśmy się nie śpiewali, ale faktycznie darli cały czas, nie? Bo nam mikrofon zawiorą. No to śpiewaliśmy wszystkie oazowe pieśni, które były i cały świat słuchał, chyba przez godzinę, półtorej, oczekując na Ojca Świętego. Piękne było. No i tu jest, proszę Pana, pierwsze spotkanie, Ojciec Święty wszedł w tłum. To jest kolega, Boguś Roznowski, on pochodzi też z Bydgoszczy. A przy tych barierkach ja miałem szczęście, a właściwie łaskę, że udało mi się znaleźć miejsce w drugim rzędzie, zaraz za pierwszymi gośćmi, którzy Ojciec Święty z nimi rozmawia, a ja siedziałem w drugim rzędzie. I tak przez te głowy tych ludzi udało mi się chwycić rękę Ojca Świętego i przez dłuższy czas głaskałem pierścień rybaka. No, to takie było wielkie wzruszenie do dzisiaj jeszcze, aż nie zatykałem po prostu, no czułem to ciepło ręki i Ojciec Święty nie odczuwał, po prostu pozwalał nie cieszyć się właśnie tą swoją obecnością. Niewiele osób miało taką możliwość. Potem 12 sierpnia to wszyscy mieliśmy możliwość rozmowy z Ojcem Świętym. Ojciec Święty zaprosił nas do Castel Gandolfo, do swoich ogrodów i tam w takiej kapliczce. O, tu jest ogroda w Castel Gandolfo. Tu jest powitanie, czekaliśmy. Ojciec Święty przyszedł, powitanie.
Panieże, ale Ojciec Święty taki młody
jest. No, byliśmy młodzi. To był pierwszy rok pontyfikatu. My byliśmy jako rodzina jedynie z całej naszej archidiecezji gnieźnieńskiej.
Pan, żona?
Ja i żona. I jeszcze był kolega z młodych, to był Boguś Roznowski. Także tylko trzy osoby były z naszej archidiecezji. A tu żona właśnie otrzymuje z rąk Ojca Świętego komunię. Wszystkim Ojciec Święty udzieli nam po kolei. I na koniec po mszy świętej Ojciec Święty wszedł w szpaler między nas i z każdym po kolei rozmawiał. I przyszedł do mnie, ja mówię, Ojcze Święty, my mamy dzisiaj podwójne święto, bo spotkanie z Tobą wypada w naszą rocznicę ślubu. A Ojciec Święty mówi, a którąż to macie? A podbiegła żona, która wcześniej z nim rozmawiała, mówi, proszę Ojca, 13, nie? No patrzcie, mówię, że 13 pecha przynosi, a widzicie, to jest inaczej, nie? Żona się pomyliła. To 12 była rocznica. Ojciec Święty, on przeżywał strasznie, że mógł z nami się spotkać. Każdego jednego przytulił. Proszę zobaczyć tutaj. Chwycił tego młodego człowieka, wtedy jak dwóch mocarzy, ja to tak zawsze mówię, nie? A tam byli naukowcy nawet z Lublina. Ten człowiek dostawał ślub później, kilka lat potem, z rąk Ojca Świętego tam w Rzymie, w Castel Gandolfo. Jurek Wolski, on pracuje dla oazy do dzisiaj. A tu jest nasza grupa w ogrodach po mszy świętej, a tu się tak jest zdjęcie, ja jestem. To jasno, jest to laseczko. Proszę zobaczyć.
Młodziutki, przystojny.
Czwartek, ale jeszcze najlepsze, w czwartek wracaliśmy z kościoła Santa Maria Maggiore, bo tam była uroczysta msza święta w 400-lecie śmierci kardynała Hozjusza. Był ksiądz prymas Glemp i wracając już do domu tego zakonnego, świecił pięknie księżyc i tutaj po świecie księżyca nie zauważyłem, że na krużganku był stopień. Ja upadłem i zbiłem sobie bardzo nogę i byłem nawet w szpitalu. Bogu dzięki, że nie było złamania. Proszę zobaczyć, w adidasach, bo innych butów nie mogłem założyć. W adidasach się wybrałem na spotkanie z Ojcem Świętym. Nie? Wstyd, no ale co ja miałem zrobić? Potem byliśmy jeszcze też w ośrodku azowym ojca Rotondiego. Potem byliśmy na Angelus.
Anioł Pański w niedzielę. Tak.
A potem byliśmy na Monte Cassino. I potem wróciliśmy z lotem do Castel Gandolfo, ale w trochę inne miejsce. O, tu jest powitanie Ojca Świętego. Na pogodnym wieczorze byliśmy. Pierwszą rzecz, co Ojciec Święty zrobił, rozpalił ognisko. Pierwsze, podobno w historii Castel Gandolfo i papiestwa, ognisko, które rozpalał sam Ojciec Święty. Przyklękł na kolano i od jednej zapałki po harcersku musiał zapalić ognisko. To zdjęcie obiegło cały świat.
Czyli Jan Paweł II rozpalił ognisko w Castel Gandolfo w 79 roku,
tak,
z Polakami.
12 sierpnia dokładnie, 79 roku. Przy tym ognisku myśmy dookoła siedzieli i śpiewaliśmy. Bardzo dużo śpiewaliśmy Ojcu Świętemu. Wszystkie pieśni oazowe. Ojciec Święty a to pomrukiwał, a to śpiewał z nami. Zawsze jego czerwony pantofel wybijał. Tak tam było widać pod sutanny, że jest bardzo przeżywał. A sam podpisywał dla nas książkę, którą wydał Jan Paweł II do Ludu Bożego. Mamy z autografem, trzymamy w pamiątkach rodzinnych. Śpiewaliśmy Ojcu Świętemu polskie kwiaty. No, Ojciec Święty śpiewał z nami i Ania przypomniała sobie, że miała ze sobą bukiecik suszonych polskich kwiatków. Więc stała i podeszła do Ojca Świętego i wręczała mu te kwiatki. Ojciec Święty dosłownie miał łzy w oczach, przytulił ją, wycałował mnie bardzo serdecznie i bardzo się z tego bukieciku ucieszył, właśnie polskich kwiatów.
Ognisko dogasało. Do Jana Pawła podchodzili kolejno wszyscy, którzy mieli coś do przekazania Ojcu Świętemu w imieniu swych wspólnot czy własnym. Nadeszła pora na wręczenie Jego Świątobliwości rzeźby przywiezionej z centrali od księdza Franciszka Blachnickiego. Łaska ta przypadła nam w udziale, gdyż wczoraj tak stwierdzili wszyscy. Kto przywiózł, ten niech wręcza. Stałem więc z żoną przed ukochanym namiestnikiem Chrystusa i trzymając w ręku drewnianą rzeźbę ludowego artysty, pana Józefa Lurki, wszystko próbowałem opowiedzieć. Że jest to dar centrali ruchu Światło-Życie od księdza Blachnickiego i kto ją rzeźbił, i że przedstawia świętą Weronikę ocierającą chustą twarz Chrystusowi dźwigającemu krzyż i graniczną przygodę z celnikami. Próbowałem.
Tej słów brakowało i wszystkiego, i łzy w oczach. I w pewnym momencie Ojciec Święty mówi, że macie dzisiaj rocznicę ślubu, prawda? Przytulił nas, pocałował obydwoje w czoło, pobłogosławił i nie wiedzieliśmy, że żona jest w stanie błogosławionym. Także błogosławieństwo było już dla tej naszej Martuni, która się później urodziła, a Martunia to też jest związana z Rzymem. Nami opiekowała się siostra Marta Rykówna. Bardzo się polubiliśmy i jak się urodziła córeczka, no to jakie imię damy? No oczywiście Marta.
Ale co? Barkę? No to śpiewajcie. Szukam ludzi,
następnego dnia w czasie obiadu kolega powiedział, kochani, byłem na spotkaniu z Matką Teresą. Matka Teresa jest w Rzymie.
Z Kalkuty?
Tak. I pojechaliśmy w trzech grupach. Modliliśmy się na różańcu z Matką Teresą. Ja mam w Piśmie Świętym jej podpis, błogosławieństwo. Rozmawiałem, całowałem jej ręce kilka razy. Niesamowita kobieta.
I kolejna święta. Pamiętam. Osoba na pana drodze wtedy,
tak,
w Rzymie.
Więc mamy naprawdę te rekolekcje azowe, najpiękniejsze dni mego życia, proszę pana, nie? Następnego dnia zwiedzaliśmy katakumby świętej Pryscylli. Tu jest malowidło, najstarsze malowidło w Rzymie zachowane, Madonny z Dzieciątkiem. Ono powstało pod koniec II wieku, najpóźniej. Te siostry były bardzo, które się opiekują tymi katakumbami, były bardzo podekscytowane. W tajemnicy uczyły się języka polskiego. No bo powiedziały tak, jeżeli Ojciec Święty, który tak bardzo czci Matkę Boską, dowie się, że tutaj w Rzymie jest najstarszy jej wizerunek, to na pewno się odwiedzi i chcemy go ucieszyć, chcemy z nim porozmawiać po polsku. Nie. Tutaj byliśmy w Radiu Watykańskim, nasze grupy na zmianę, uczestniczyły w modlitwach. Ostatni dzień, dzień wspólnoty, zgromadziliśmy się jeszcze w innym miejscu w ogrodach Castel Gandolfo. Tam, wtedy troszeczkę padał deszczyk też, mieliśmy mszę świętą i tu był Novimento Oasi, tam byli Liberazione z tych grup oazowych włoskich, potem byli Koreańczycy, Słowacy i tu mieliśmy rozesłanie. Ojciec Święty zapalił paschą i myśmy otrzymali takie maleńkie świece, gdzieś jeszcze mamy schowaną też taką jedną świecę i dostaliśmy i myśmy do Ojca Świętego podchodzili i rozpodpalali te świece od Ojca Świętego.
Ta świeca z tym płomieniem to symbol
Chrystusa, że mieliśmy światło Chrystusa zabrać do domu. Ojciec Święty mówił do nas wszystkich, idź i zanieś światło do domu. I to było ostatnie nasze spotkanie z Ojcem Świętym. Pożegnanie. Tam i śpiewaliśmy i były występy młodzieży, a 20 sierpnia rozjeżdżaliśmy. No i wróciliśmy do domu cali, szczęśliwi. Wjeżdżając do Bydgoszczy, w Łęgnowie na przejeździe kolejowym, syrenka pokazała, co to syrenka. Pękł resor z tyłu. Wytrzymała 4000 kilometrów, chociaż ludzie na autostradzie się oglądali, patrzyły dzieci, co to za wyklepany samochód jedzie przez jego kowala. Nie? Nawet Ojciec Święty, jak słyszał o niej, to chwycił się za głowę, bo tam kolega, ten Boguś Czarnowski, mówi, Ojciec Święty, oni syrenką przyjechali. Ojciec Święty chwycił się za głowę i mówi, syrenką przez Alpy, nie, dała radę. No, no piękne były rzeczy, do dzisiaj wspominamy. No i postanowiliśmy spotkać się. Dwa lata temu, w styczniu, przeglądam w internecie i znalazłem, że koleżanka z Rzymu napisała książkę Zwiastunowi z gór, Joasia. Odszukałem jej dane, skontaktowaliśmy się, doszliśmy do wniosku, że byłoby dobrze jednak się spotkać. Zacząłem szukać ludzi. W Rzymie było na 120 osób, taka grupa, 16 małżeństw i reszta to była młodzież, wszyscy z Polski. I z tych 120 osób jedna z koleżanek, z małżeństw, przesłała mi spis ludzi, którzy byli tam w Rzymie, nasze małżeństwa wszystkie, adresy, ale to były adresy 36 lat stare. No, ale zacząłem szukać po animatorach, po parafiach, odszukałem wszystkie rodziny i dużo młodych, ponad połowę. Zgodniliśmy, że większość, która da radę siłę, przyjedzie. Zorganizowałem spotkanie na Jasnej Górze.
To był rok 2015,
tak,
lipiec.
2015 rok. Byliśmy tam 3 dni i sprawował tą mszę świętą nasz moderator z Rzymu, ojciec Andrzej Mady, który pracuje w Turkmenistanie. Przyjechał on, przyjechały 2 koleżanki z Francji. No i nas było razem 40 osób. Przeżyliśmy cudowne chwile. Postanowiliśmy, że znów się spotkamy. Kolejne spotkanie w ubiegłym roku. Byliśmy w sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Ewangelizacji w Toruniu. Tam jest kopia kaplicy Ojca Świętego w Rzymie. Tam właśnie mieliśmy też mszę świętą, to najważniejszą. Modliliśmy się o rychłą beatyfikację księdza Blachnickiego.
W tej świątyni w Toruniu znajduje się też niezwykły obraz Matki Najświętszej Jasnogórskiej. Ten obraz, który przez lata towarzyszył Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w jego prywatnej kaplicy na Watykanie.
Bo to, ten obraz został przekazany do sanktuarium Zakopanem. Ksiądz Drozdek przekazał do ojca Rydzyka do kościoła.
Ksiądz Drozdek, kustosz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Wotum wdzięczności za uratowanie życia Janowi Pawłowi II po tym, jak został postrzelony na placu Świętego Piotra w 1981 roku.
I z takim zapałem już przygotowujemy spotkanie w tym roku. My się spotkamy w sanktuarium w Licheniu w sierpniu, w rocznicę naszego spotkania w Rzymie.
Wróciliście szczęśliwie do Polski. Przypuszczam, że ksiądz Blachnicki chciał się czegoś dowiedzieć. Czekał na relacje. Spotkaliście się?
Mieliśmy spotkanie naszej grupy w Krościenku. Specjalnie tam wszyscy pojechaliśmy, nie? Tam byliśmy chyba 2 albo 3 dni. Było dużo do opowiadania. Ksiądz Blachnicki chciał mieć jak najlepszą relację. Też nie tym bardziej, że on nie mógł osobiście być tam.
Na pewno zapytał, czy dowieźliście prezent.
On o tym już wiedział na pewno wcześniej, bo siostra Jadwiga wiedziała. Ksiądz Madej wiedział. wiedział, przecież był. Na pewno to wiedział, że to dotarło, zresztą wiadomość i chyba z Watykanu też dotarła do księdza Blachnickiego. Przecież ksiądz Blachnicki był przyjacielem kardynała Wojtyły, czyli papieża.
Od waszego spotkania w Rzymie z Ojcem Świętym w Castel Gandolfo, no i tych spotkań z księdzem Blachnickim minęły już lata.
38 lat.
38.
Z Ojcem Świętym, dokładnie. A jeśli chodzi o księdza Blachnickiego, czuję wielki szacunek i uznanie do księdza Blachnickiego, dlatego na przykład organizowałem w ubiegłym roku to spotkanie z intencją o szybką beatyfikację księdza Blachnickiego, bo on bardzo dużo zrobił dla Polski, dla ludzi w Polsce i zasługuje swoją postawą życia, który też nas budował. Przecież on był z tytułem doktora, był naukowcem, pracował na kulu jako naukowiec. Nigdy nie pokazywał, że w jakiś sposób jest wyższy od człowieka, który nie ma wykształcenia. Żył bardzo skromnie, nie miał wielkich potrzeb i dla każdego człowieka był bardzo otwarty. Tam na przykład na Kopiej Górce, na rekolekcjach bywali też ludzie innych wyznań. No i tak właśnie ojciec Blachnicki też mówił, my wybieramy sobie wolność, ale w tej wolności jesteśmy uzależnieni od spełniania przykazań Bożych. My wybieramy, czy chcemy wypełniać te przykazania, czy nie. To jest nasza decyzja. My możemy albo przyjąć Chrystusa za Pana, albo nie. My nie musimy. To była taka jego postawa.
To spotkanie w Rzymie było przełomowe, ono ukształtowało Pana, co dało?
Uniwersalizm Kościoła, bo tam spotkaliśmy się z różnymi ludźmi wierzącymi z innych państw. Tu żyliśmy tylko między swoimi, a tam spotkaliśmy różnych ludzi, i żółci, i czarni, i wszyscy inni. Oni wszyscy kochali papieża, oni wszyscy kochali Chrystusa, oni wszyscy kochali Maryję. Ten trzeci stopień oazy w Rzymie polegał na tym, żebyśmy zapoznali się z życiem pierwszych męczenników. To było kroczenie po śladach męczenników. Zwiedzaliśmy miejsca, gdzie ci pierwsi chrześcijanie, gdzie oni się gromadzili, w katakumbach, gdzie były budowane pierwsze świątynie, gdzie odbywały się właśnie pierwsze nabożeństwa, jak oni żyli. Mieliśmy wyciągać wnioski, jak dzisiaj dalej żyć, że oddawali życie za Chrystusa. W 76 roku, tak mniej więcej według moich wyliczeń, żeśmy wtedy przyłączyli się do działania w kościele domowym i przyjmowaliśmy ideę księdza Blachnickiego do naszego życia. Także jeździliśmy jako para diecezjalna do Konarzewa, do Orca Hadlipa, po materiały tutaj formacyjne dla nas. Także tęsknota w człowieku pozostaje cały czas. Myśmy się dużo zmienili pod wpływem nauki księdza Blachnickiego, że po prostu zaczęliśmy dostrzegać potrzebę modlitwy wspólnotowej, codziennej, rodzinnej. To inaczej troszeczkę żyje się, żyjąc wiarą taką na co dzień. I to zostało, tego się nie wymarzy.
Naszymi gośćmi byli
siostra Maria Bożena Wróbel, jestem przełożoną wspólnoty Zgromadzenia się Zmartwychwstania Pańskiego w Styszawie w Siwcówce.
Nazywam się Jerzy Korecki.
A także ksiądz Marek Sendek, Izabela Olszewska, Dariusz Olszewski i Dorota Seweryn. Fragmenty publikacji Jerzego Koreckiego pod tytułem Z wdzięczności za zwiastuna z gór czytał Marcin Kupczyk. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.